rozdział 24. Czyż to nie jest syn cieśli? Rozdział oparty na Ewangelii Łukasza, rozdział 4, wersy od 16 do 30. Pogodne dni służby Chrystusa w Galilei zasłania jeden cień. Lud Nazaretu odrzucił go. Rzekli, czyż to nie jest syn cieśli? W dzieciństwie i młodości Jezus wraz ze swymi braćmi brał udział w nabożeństwach w nazareńskiej synagodze. Od rozpoczęcia służby nie było go wśród nich, ale oni nie byli nieświadomi tego, co się z nim stało. Ich zaciekawienie i oczekiwania osiągnęły szczyt, gdy on się ponownie wśród nich pojawił. Tutaj znajdowały się dobrze znane postacie i oblicza tych, których znał od dzieciństwa. Tutaj była jego matka, jego bracia i siostry. I gdy wszedł do synagogi w dzień sabatu i zajął miejsce wśród czcicieli, każdy wzrok był skierowany na niego. W porządku nabożeństwa na ten właśnie dzień starszy synagogi czytał z proroków i nawoływał lud, aby ten dalej oczekiwał nadchodzącego, który przyniesie chwalebne panowanie i usunie wszelki ucisk. Próbował on zachęcić swoich słuchaczy powtarzaniem dowodów, że przyjście Mesjasza jest bliskie. Przedstawił chwałę jego adwentu, uwydatniając ową myśl, że pojawi się na czele armii w celu wyswobodzenia Izraela. Gdy w synagodze znajdował się rabbi, oczekiwano, że wygłosi kazanie, natomiast każdy Izraelita mógł służyć czytaniem z proroków. W ten sabat poproszono Jezusa, aby wziął udział w usługiwaniu. Więc wstał, aby czytać. I podano mu zwój proroka Izajasza z Ewangelii Łukasza. Fragment Pisma Świętego, który przeczytał, był rozumiany jako odnoszący się do Mesjasza. Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. Potem zwinął zwój, oddał go słudze, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust, z Ewangelii Łukasza. Jezus stał przed ludem jako żywy wykładowca proroctw dotyczących samego siebie. Wyjaśniając słowa, które przeczytał, mówił o Mesjaszu jako przynoszącym ulgę uciśnionym, o swobodzicielu uwięzionych, uzdrowicielu udręczonych, przywracającym ślepym przejrzenie i objawiającym światu światłość prawdy. Jego imponujące zachowanie i wspaniała doniosłość jego słów poruszały słuchających mocą, której dotąd nigdy nie odczuwali. Fala boskiego wpływu przełamała wszelkie bariery. Podobnie do Mojżesza ujrzeli niewidzialnego. Gdy ich serca zostały dotknięte przez Ducha Świętego, odpowiedzieli płomiennym Amen i wysławianiem Pana. Lecz gdy Jezus oznajmił, dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach, nagle zostali przywołani do zastanowienia się nad sobą i nad roszczeniami tego, który zwrócił się do nich. Oni, Izraelici, synowie Abrahama, zostali przedstawieni jako znajdujący się w niewoli. Zwrócono się do nich jako uwięzionych, którzy mają zostać wyzwoleni spod mocy zła, jako znajdujący się w ciemności i potrzebujący światła prawdy. Ich duma została urażona i rozbudzone zostały obawy. Słowa Jezusa wskazywały, że Jego dzieło dla nich było zupełnie inne od tego, jakiego pragnęli. Ich uczynki mogłyby być badane zbyt dokładnie. Pomimo swojej dokładności w zewnętrznych ceremoniach, wzbraniali się przed wglądem tego czystego, badającego wzroku. Kim jest ten Jezus? Pytali. Ten, który przypisywał sobie chwałę Mesjasza. Był synem cieśli i pracował w swym rzemiośle z ojcem Józefem. Widzieli go, jak mozolnie wstępował i zstępował ze wzgórz. Znali jego braci i siostry i byli zaznajomieni z jego życiem i pracą. Widzieli go, jak zmieniał się z dziecka w młodzieńca i z młodzieńca w mężczyznę. Chociaż jego życie było bez skazy, nie chcieli uwierzyć, że jest onym obiecanym. Jakiś kontrast pomiędzy jego nauką odnoszącą się do nowego królestwa, a tym, co usłyszeli od starszego synagogi. Jezus nic nie powiedział o uwolnieniu ich od Rzymian. Słyszeli o jego cudach i spodziewali się, że jego moc zostanie użyta na ich korzyść, lecz nie ujrzeli żadnej oznaki takiego zamiaru. Gdy otworzyli drzwi dla wątpliwości, ich serca stały się o wiele twardsze, dlatego że przez chwilę były zmiękczone. Szatan postanowił, aby tego dnia ślepe oczy nie były otwarte, a dusze związane niewolą nie zostały uwolnione. Z wytężoną siłą pracował, aby utwierdzić ich w niewierze. Nie uwzględnili danego już znaku, gdy byli poruszeni przeświadczeniem, że to jest ich odkupiciel, który się do nich zwrócił. Lecz obecnie Jezus dał im dowód swej boskości objawieniem ich skrytych myśli. Powiedział do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. To, o czym słyszeliśmy, że wydarzyło się w Kafarnaum, uczyni tu, w swojej ojczyźnie. I powiedział: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest dobrze przyjmowany w swojej ojczyźnie. Ale mówię wam zgodnie z prawdą, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował na całej ziemi. Jednak Eliasz nie został posłany do żadnej z nich, tylko do pewnej wdowy z Sarepty Sydońskiej. I wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, jednak żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Z Ewangelii Łukasza. Właśnie tą relacją wydarzeń z życia proroków Jezus wyszedł naprzeciw powątpiewaniu swoich słuchaczy. Sługom, których Bóg wybrał do szczególnego dzieła, nie pozwolono pracować dla posiadającego twarde serca i niewierzącego ludu. Natomiast ci, którzy mieli serca zdolne, aby czuły i wiarę, aby móc ją okazywać, byli w szczególny sposób zaszczyceni dowodami Jego mocy, udzielonej za pośrednictwem proroków. Za dni Eliasza Izrael odstąpił od Boga. Przylgnęli do swoich grzechów i odrzucili przestrogi ducha udzielone za pośrednictwem wysłanników pańskich. W ten sposób odcięli się od kanału, przez który mogło do nich dotrzeć Boże błogosławieństwo. Pan ominął domy Izraela i znalazł schronienie dla swego sługi w pogańskim kraju, u kobiety, która nie należała do wybranego ludu. Ale ta kobieta została zaszczycona dlatego że postąpiła zgodnie ze światłem, jakie otrzymała, a jej serce było otwarte na jeszcze większe światło, które Bóg jej posłał za pośrednictwem swego proroka. To właśnie z tej samej przyczyny w czasach Elizeusza ominięci zostali trędowaci w Izraelu. Natomiast Naaman, pogański dworzanin, był wierny swojemu przeświadczeniu o tym, co jest prawe, i odczuwał wielką potrzebę pomocy. Był w stanie otrzymać dary Bożej łaski. Nie tylko został oczyszczony z trądu, lecz także był pobłogosławiony wiedzą o prawdziwym Bogu. Nasze trwanie przed Bogiem nie jest uzależnione od ilości światła, które przyjęliśmy, lecz od użytku, jaki robimy z tego, co posiadamy. W ten sposób nawet poganie, którzy wybierają to, co jest prawe, tak dalece, jak potrafią to odróżnić, znajdują się w bardziej pomyślnej sytuacji od tych, którzy otrzymali wielkie światło i wyznają, że służą Bogu, ale lekceważą owo światło, a swoim codziennym życiem zaprzeczają swemu wyznaniu. Słowa Jezusa, skierowane do jego słuchaczy w synagodze, dotknęły korzenia ich obłudy, stawiając ich przed gorzką prawdą, że odstąpili od Boga i utracili prawo, aby być Jego ludem. Każde słowo cięło jak nóż, gdy przedstawiany im był ich prawdziwy stan. Teraz wzgardzili wiarą, którą Jezus najpierw ich zainspirował. Nie chcieli uznać, że ten, który wyszedł z ubóstwa i z niskiego stanu, był kimś innym niż zwykłym człowiekiem. Ich niewiara zrodziła złośliwość. Szatan kierował nimi i w gniewie krzyczeli przeciwko Zbawicielowi. Odwrócili się od tego, którego misją było uzdrawianie i odnawianie. Teraz manifestowali atrybuty owego niszczyciela. Gdy Jezus nawiązał do błogosławieństw udzielonych poganom, rozbudzona została niepohamowana duma narodowa słuchaczy. Jego słowa utonęły w zamęcie głosów. Ten lud chlubił się przestrzeganiem prawa, ale teraz, gdy dotknięto ich uprzedzeń, byli gotowi, aby popełnić morderstwo. Zgromadzenie rozproszyło się i podnosząc na Jezusa swoje ręce, wypchnęli go z synagogi i z miasta. Wszyscy wydawali się być żądni jego zguby. Pośpiesznie przywiedli go na krawędź urwiska, zamierzając go strącić. Okrzyki i przekleństwa wypełniły powietrze. Niektórzy ciskali w niego kamieniami, gdy nagle zniknął spośród nich. Niebiańscy wysłannicy, którzy znajdowali się przy nim w synagodze, byli z nim również pośród tego rozwścieczonego tłumu. Otoczyli go przed jego wrogami i zaprowadzili w bezpieczne miejsce. W ten sam sposób aniołowie obronili Lota i bezpiecznie wyprowadzili go z pośrodku Sodomy. W ten sposób również obronili Elizeusza w małej miejscowości górskiej. Gdy otaczające wzgórza zapełniły się końmi i rydwanami syryjskiego króla, a także wielkim zastępem jego uzbrojonych ludzi, Elizeusz ujrzał te bliższe zbocza pokryte armią Bożą, końmi i rydwanami ognistymi wokoło sługi Pana. Tak samo we wszystkich wiekach aniołowie byli bliscy wiernym naśladowcom Chrystusa. Ogromna konfederacja zła stoi w szyku bojowym przeciwko wszystkim, którzy chcą zwyciężyć, a Chrystus chciałby, abyśmy patrzyli na to, co niewidzialne, na armię nieba rozłożoną obozem wokół wszystkich miłujących Boga, aby ich wybawić. Od jakich widzialnych i niewidzialnych niebezpieczeństw zostaliśmy uchronieni dzięki interwencji aniołów, dowiemy się dopiero wtedy, gdy ujrzymy zrządzenia opatrzności Bożej w światłości wieczności. Wówczas dowiemy się, że cała rodzina nieba była zainteresowana rodziną tu w dole i że wysłannicy od tronu Bożego dzień po dniu towarzyszyli naszym krokom. Gdy Jezus czytał w synagodze z proroctwa, pozostawił ostatni szczegół dotyczący dzieła Mesjasza. Przeczytawszy słowa, abym głosił miłościwy rok Pana, opuścił zwrot i dzień pomsty Boga naszego z księgi Izajasza. Był on tak samo prawdą, jak pierwsza część owego proroctwa i swoim milczeniem Jezus nie zaprzeczył prawdzie. Lecz ten ostatni zwrot był tym, na którym jego słuchacze z przyjemnością się rozwodzili i którego wypełnienia pragnęli. Zwiastowali sądy przeciwko poganom, nie dostrzegając, że ich własna wina była nawet większa od tej, którą mieli inni. To właśnie oni sami znajdowali się w największej potrzebie miłosierdzia, którego tak łatwo odmawiali poganom. Ów dzień w synagodze, gdy Jezus stał między nimi, był ich sposobnością, żeby przyjąć wezwanie nieba. Ten, który ma upodobanie w łasce, z księgi Michała, chętnie by uratował ich od zguby, którą prowokowały ich grzechy. On nie mógł ich porzucić, nie wezwawszy ich jeszcze raz do pokuty. Pod koniec służby w Galilei ponownie odwiedził dom swego dzieciństwa. Odkąd został tam odrzucony, rozgłos o jego głoszeniu i cudach rozszedł się po całym kraju. Obecnie nikt nie był w stanie zaprzeczyć, że posiadał więcej niż ludzką moc. Lud nazarejski wiedział, że on chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez szatana. Wokół nich znajdowały się wsie, gdzie w żadnym domu nie było jęku bólu, gdyż on przez nie przeszedł i uzdrowił wszystkich chorych. Miłosierdzie objawiane w każdym czynie jego życia świadczyło o jego boskim namaszczeniu. I znów Nazareńczycy byli poruszeni boskim duchem, gdy słuchali jego słów. Lecz nawet teraz nie chcieli przyznać, że ten mąż, który został wychowany między nimi, był inny albo większy od nich. Ciągle dręczyło ich wspomnienie o tym, że gdy ogłosił siebie onym obiecanym, faktycznie odmówił im miejsca wśród Izraela, bowiem pokazał im, że są mniej godni Bożej przychylności niż ów poganin i owa poganka. Dlatego chociaż pytali, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce, nie chcieli go przyjąć jako Chrystusa Bożego. Z powodu ich niewiary Zbawiciel nie mógł zdziałać wśród nich wielu cudów. Było jedynie kilka serc otwartych na jego błogosławieństwo, dlatego niechętnie odszedł, aby już nigdy nie powrócić. Niewiara, gdy już została okazana, dalej sprawowała kontrolę nad mężami nazarejskimi. Tak samo sprawowała ona kontrolę nad Sanhedrynem i narodem. Pierwsze odrzucenie demonstracji mocy Ducha Świętego było u kapłanów i ludu początkiem końca. W celu udowodnienia tego, że ich pierwszy sprzeciw był słuszny, dalej wysuwali błahe zarzuty przeciwko słowom Chrystusa. Ich odrzucenie ducha osiągnęło finał w krzyżu kalwaryjskim, w zniszczeniu ich miasta i w rozproszeniu narodu na wszystkie strony świata. Ach, jak Chrystus pragnął otworzyć przed Izraelem cenne skarby prawdy. Lecz ich duchowa ślepota była taka, że objawienie ich prawd dotyczących Jego Królestwa stało się niemożliwe. Gdy prawda nieba oczekiwała na ich przyjęcie, oni lgnęli do swojego credo i zbytecznych ceremonii. Wydawali pieniądze na plewy i łupiny, kiedy w ich zasięgu znajdował się chleb żywota. Dlaczego nie sięgnęli po Słowo Boże i nie badali go pilnie, aby się dowiedzieć, czy nie są w błędzie? Pismo Święte Starego Testamentu wyraźnie określa każdy szczegół służby Chrystusa, a on raz za razem przytaczał słowa proroków i oznajmił: dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. Gdyby szczerze badali pisma, poddając swoje teorie sprawdzianowi Słowa Bożego, Jezus nie potrzebowałby płakać nad ich brakiem skruchy. Nie potrzebowałby oświadczyć: oto wasz dom zostanie wam pusty. Mogliby zostać zaznajomieni z dowodami jego mesjaństwa, a klęska, która sprowadzała na ich dumne miasto ruinę, mogłaby być uniknięta. Lecz umysły Żydów stały się ograniczone wskutek ich bezmyślnego fanatyzmu. Lekcje Chrystusa objawiły ich deficyty charakteru i domagały się skruchy. Gdyby przyjęli jego nauki, ich praktyki musiałyby zostać zmienione, a żywione przez nich nadzieje być porzucone. Aby zostać uhonorowanymi przez niebo, musieliby ofiarować cześć okazywaną przez ludzi. Gdyby okazali posłuszeństwo słowom tego nowego rabina, musieliby przeciwstawić się opiniom wielkich myślicieli i nauczycieli tych czasów. Prawda była niepopularna w dniach Chrystusa. Taką jest również w naszych dniach. Niepopularna jest, odkąd szatan po raz pierwszy wpoił człowiekowi niechęć do niej, przedkładając bajki, które prowadzą do samowywyższenia. Czy obecnie nie napotykamy na teorie i nauki, które nie posiadają żadnej podstawy w Słowie Bożym? Ludzie lgną do nich tak mocno, jak Żydzi lgnęli do swoich tradycji. Żydowscy przywódcy byli napełnieni duchową pychą. Ich pragnienie gloryfikacji własnego ja manifestowało się nawet w służbie świątynnej. Lubowali się w pierwszych krzesłach w synagodze. Miłowali pozdrowienia na rynkach i czerpali satysfakcję z brzmienia swoich tytułów na ustach ludzi. W miarę jak zanikała prawdziwa pobożność, stawali się coraz bardziej zazdrośni o swoje tradycje i ceremonie. Ponieważ ich rozumienie było pogrążone w ciemności wskutek egoistycznych uprzedzeń, nie potrafili zharmonizować potęgi przekonujących słów Chrystusa z pokorą jego życia. Nie uwzględnili faktu, że prawdziwa wielkość może się obyć bez zewnętrznej wystawności. Ubóstwo tego człowieka wydawało się być całkowicie sprzeczne z jego twierdzeniem, że jest Mesjaszem. Pytali: jeśli jest tym, za którego się podaje, dlaczego jest taki skromny? Jeśli odpowiada mu to, że nie posiada sił zbrojnych, co się stanie z ich narodem? Jak mogą tak długo wyczekiwane potęga i sława doprowadzić narody do zależności od miasta Żydów? Czy kapłani nie uczyli, że Izrael ma sprawować władzę nad całym światem? I czy jest to możliwe, aby wielcy nauczyciele religijni byli w błędzie? Jednak to nie tylko brak zewnętrznej okazałości w jego życiu był tym, co doprowadziło Żydów do odrzucenia Jezusa. On był ucieleśnieniem czystości, a oni byli nieczyści. Zamieszkiwał wśród ludzi, będąc przykładem nieskalanej prawości. Jego nienaganne życie błyskało światłem na ich serca. Jego szczerość objawiała ich nieszczerość. Czyniła jawną pustość ich pretensjonalnej pobożności, a także odsłaniała ich grzeszność w jej ohydnym charakterze. Takie światło było niemile widziane. Gdyby Chrystus skierował uwagę na faryzeuszy i wychwalał ich wiedzę oraz pobożność, oni powitaliby go z radością. Lecz gdy mówił o Królestwie Niebios jako dyspensacji miłosierdzia dla całego rodzaju ludzkiego, to przedstawiał kierunek religii, którego oni nie chcieli tolerować. Ich własny przykład i nauka nigdy nie były takie, żeby czyniły służbę Bożą pociągającą. Gdy widzieli Jezusa, jak poświęcał uwagę tym, których nienawidzili i odtrącali, w ich dumnych sercach wywołało to najgorszą furię. Mimo że chwalili się, iż pod panowaniem lwa z plemienia Judy Izrael będzie wywyższony ponad wszystkie narody, potrafili lepiej znieść zawód swych wyniosłych nadziei niż ganienie grzechów przez Chrystusa oraz wyrzuty, jakie odczuwali już tylko wskutek obecności Jego czystości.